Słuchajcie, pierwsza księga królewska, 19 rozdział, przeczytajmy. Gdy Achab opowiedział Izabel o dokonaniach Eliasza, a także o tym, jak wybił on mieczem wszystkich proroków Baala, Izabel wysłała do Eliasza posłańca z wiadomością: niech bogowie postąpią choćby najsurowiej, jeśli jutro o tej porze nie zrobią z twoim życiem tego samego, co stało się z życiem każdego z nich. Słowa te przestraszyły Eliasza. Dla ratowania życia postanowił uciec. Przybył aż do Beerszeby, która należy do Judy, i tam zostawił swojego sługę. Sam udał się dalej na pustynię. Szedł przez cały dzień, aż usiadł pod jakimś jałowcem i życzył sobie śmierci. Dosyć już, panie, prosił, zakończ moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Wkrótce położył się i zasnął pod tym jałowcem, lecz oto trącił go anioł. Wstań, powiedział, posil się. Gdy Eliasz rozejrzał się, zobaczył u wezgłowia upieczony na gorących kamieniach placek oraz dzban z wodą. Zjadł więc, napił się, odwrócił i zasnął. Ale anioł Pana wrócił. Znów trącił go i powiedział: wstań, posil się, bo masz przed sobą jeszcze daleką drogę. Eliasz wstał, posilił się plackiem, napił się wody i tak posilony szedł przez 40 dni i 40 nocy, aż dotarł do Góry Bożej, do Chorebu. Tam wszedł do jaskini, aby przenocować. Wtedy jednak doszło go słowo Pana: co tu robisz, Eliaszu? Żarliwie obstawałem przy Panu, Bogu zastępów, odpowiedział, dlatego że Izraelici porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, wybili mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam, ale mnie także chcą pozbawić życia. Wówczas Eliasz usłyszał: wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto przechodził Pan. Przed Panem dął wiatr silny, porywisty, poruszał góry, odrywał kawałki skał, lecz nie w tym wietrze był Pan. Po wietrze zatrzęsła się ziemia, lecz nie w tym trzęsieniu był Pan. Następnie wystrzelił ogień, lecz nie w tym ogniu był Pan. Po ogniu zaległa cisza, zaszemrał cichy szept. Gdy Eliasz to usłyszał, otulił płaszczem twarz, wyszedł i stanął u wejścia do jaskini. Wtedy doszedł go głos: co tu robisz, Eliaszu? Żarliwie obstawałem przy Panu, Bogu zastępów, odpowiedział, dlatego że Izraelici porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, wybili mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam, ale mnie także chcą pozbawić życia. Wtedy Pan polecił: idź, ruszaj w swoją drogę, udaj się na pustynię przy Damaszku. Kiedy tam dotrzesz, namaścisz Hazaela na króla Aramu. Jechu, syna Nimsiego, namaścisz na króla Izraela, a Elizeusza, syna Szafata z Abel Mechola, namaścisz na proroka, który zajmie miejsce po tobie. I stanie się tak, że kto umknie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jechu, a kto umknie przed mieczem Jechu, tego zabije Elizeusz. Ponadto zachowałem w Izraelu 7000 tych, którzy nie zgięli kolan przed Baalem i tych, których usta nie złożyły mu pocałunkiem hołdu. Eliasz odszedł zatem stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, zastał go przy orce. Szło przed nim 12 zaprzęgów, a Elizeusz był przy ostatnim. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz porzucił zaprzęg i pobiegł za Eliaszem. Powiedział: pozwól, że pójdę ucałować mojego ojca i matkę, a potem pójdę za tobą. Eliasz odpowiedział: wróć, bo przecież po to narzuciłem na ciebie mój płaszcz. Elizeusz zawrócił, wypiął bydło z zaprzęgu, złożył je w ofierze, a na uprzęży ugotował mięso i dał ludziom, by jedli. Potem wstał, poszedł za Eliaszem i został jego sługą. Są różnorodne, nikt nie chce ich doświadczać, nikt nie chce przez nie przechodzić, ale jeśli przez nie się przejdzie, to wychodzi się mocniejszym i mądrzejszym. O czym mowa? O kryzysach. Na kartach Biblii mamy przedstawionych wiele różnych postaci. Mamy przedstawionych zarówno wierzących, jak i niewierzących. I jeśli chodzi o osoby wierzące, to mamy pokazane też kryzysy, przez jakie przechodzili, jakich doświadczali w swoim życiu. W związku z tym mitem jest, że chrześcijańskie życie, że życie ucznia Pana Jezusa Chrystusa jest wolne od kryzysów. Faktem jest, że ludzie wiary też doświadczają kryzysów w swoim życiu, a jeśli ktoś naucza inaczej, to po prostu wprowadza ludzi w błąd. Fakty mówią same za siebie. Przykład takiego kryzysu widzimy u proroka Eliasza, ale nie wolno nam zapominać o innych wierzących, którzy też mieli kryzys w swoim życiu. Dawid, różne kryzysy z powodu tego, przez co przechodził. Jan Chrzciciel w pewnym momencie pytał, kiedy Jezus przyszedł do niego się ochrzcić, to wołał: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata, ale kiedy był w więzieniu, to pyta, czy to jesteś ty, który miał przyjść? Więc jakby jest pewna wątpliwość. Piotr, prawda? Inni się zaprą, ale nie ja. Ja do końca z tobą. I czytamy, że chwilę potem zaparł się Chrystusa trzykrotnie. Więc mamy przykłady tego, że wierzący też doświadczają kryzysów. Pan Jezus też doświadczył kryzysu, kiedy modlił się w ogrodzie Getsemane. Anioł stanął u jego boku, żeby go umacniać. I modlił się: Ojcze, oddaj ten kielich ode mnie, jeżeli to możliwe. Więc on się zmagał, to było ciężkie doświadczenie. Był to pewnego rodzaju kryzys, więc doświadczanie kryzysu, przechodzenie przez kryzys nie jest oznaką słabej wiary, ani też nie jest grzechem. Kryzys nie oznacza, że człowiek doświadcza kryzysu w swoim życiu, człowiek wierzący, nie oznacza, że też jest gorszym wierzącym. Wierzącym drugiej lub trzeciej kategorii. Pomyślmy o Eliaszu, że kiedy Jezus stanął na górze objawienia, to kto mu się objawił? Mojżesz i Eliasz, dwaj najważniejsi, najwięksi prorocy Starego Przymierza. Pomimo tego, co widzimy w tej historii. Więc niewątpliwie są różne źródła prowadzące do kryzysów. Nie każdy kryzys ma taką samą przyczynę. Są kryzysy w małżeństwie, w rodzinie, w pracy, wśród przyjaciół, no różne, zdrowotne, psychiczne, duchowe. Więc może ktoś doświadczać kryzysu duchowego związanego z wiarą. I o takim właśnie kryzysie chciałbym dzisiaj mówić na przykładzie proroka Eliasza. I chciałem się skupić na początkowej historii, na pierwszych 7 wersetach tej historii. Może przeczytajmy ją jeszcze raz, te 7 wersetów, żeby wiedzieć, co tam dokładnie jest. Gdy Achab opowiedział Izabel o dokonaniach Eliasza, a także o tym, jak wybił on mieczem wszystkich proroków Baala, Izabel wysłała do Eliasza posłańca z wiadomością: nie bogowie postąpią choćby najsurowiej, jeśli jutro o tej porze nie zrobię z twoim życiem tego samego, co stało się z życiem każdego z nich. Słowa te przestraszyły Eliasza, dla ratowania życia postanowił uciec. Przybył aż do Beerszeby, która należy do Judy, i tam zostawił swojego sługę. Sam udał się dalej na pustynię, szedł przez cały dzień, aż usiadł pod jakimś jałowcem i życzył sobie śmierci. Dosyć już, panie, prosił, zakończ moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Wkrótce położył się i zasnął pod tym jałowcem, lecz oto trącił go anioł. Wstań, powiedział, posil się. Gdy Eliasz rozejrzał się, zobaczył u wezgłowia upieczony na gorących kamieniach placek oraz dzban z wodą. Zjadł więc, napił się, odwrócił i zasnął. Ale anioł Pana wrócił, znów trącił go i powiedział: wstań, posil się, bo masz przed sobą jeszcze daleką drogę. Więc pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to zwątpienie. Więc patrząc na wszystko, co się wydarzyło do tej pory, a mamy tutaj wiele fantastycznych rzeczy, o których jest mowa we wcześniejszych rozdziałach. Bóg w cudowny sposób odpowiada na modlitwę Eliasza, gdzie była konfrontacja z prorokami Baala, z pogańskimi prorokami, i Bóg odpowiada na wołanie, spuszcza ogień z nieba, który trawi ofiarę spala całkowicie ofiarę, którą złożył Eliasz, i w ten sposób pokazuje, że on jest prawdziwym Bogiem. I w związku z tym umowa była taka, że jeżeli no, który Bóg odpowie, to prorocy przeciwnego Boga będą pozbawieni życia, więc Eliasz sprawia, że prorocy Baala, 450 konkretnie, zostaje zabitych. Dalej Bóg mówi Eliaszowi, żeby ten modlił się o zakończenie suszy, która panowała w Samarii, więc on modli się o deszcz i ten deszcz przychodzi jakby na oczach Achaba. Następnie widzimy, jak Achab biegnie przed Achabem, który jechał rydwanem czy wozem, no jechał w każdym razie do swojej siedziby, więc Eliasz biegnie przed nim w mocy Pana. I wydaje się, że Eliasz tam biegł, ponieważ oczekiwał, że kiedy Achab opowie tej swojej żonie Jezebel, tej kobiecie, która czci innych bogów, bogów, których Bóg Izraela zakazał czcić, więc że kiedy Achab tam dotrze i przekaże o tych wszystkich wspaniałych rzeczach, które Bóg uczynił dla Izraela czy w Izraelu przez Eliasza, to wtedy ta kobieta padnie na kolana, wyzna swoje grzechy, ale też wyzna, że Bóg jest Panem i że odrzuci te wszystkie swoje pogańskie przekonania czy te wierzenia w Baala. Więc pobiegł tam, żeby być na miejscu, kiedy ta zmiana się dokona. Prawdopodobnie Eliasz no, jakby był niesiony na fali sukcesu przez to wszystko, czego ostatnio dokonał przez niego Bóg. Dlatego mógł być pełen oczekiwań kolejnych wspaniałych rzeczy, które Bóg uczyni. Więc jest na fali. Zakłada, że wszystko będzie dalej tak się toczyć, tak jak miało to miejsce do tej pory, prawda, że przebudzenie przyjdzie na Izrael. Nastąpi szybka zmiana w całym Izraelu. Izrael się opamięta i wróci do swojego Boga, do Pana, który wyprowadził ich z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Ale jak czytamy, rzeczy nie poszły kompletnie po jego myśli. Zamiast wspaniałych wieści z pałacu królewskiego otrzymał od królowej groźbę, że jego życie następnego dnia dobiegnie końca. Więc to musiało być dla niego jak taki kubeł zimnej wody. To nie było to, czego się spodziewał, to nie było to, czego oczekiwał. To musiało być dla niego całkowitym zaskoczeniem. Przecież to miało się inaczej zakończyć, nie w taki sposób. Kiedyś, jak jeszcze mieszkaliśmy w Anglii, to z naszym zborem pojechaliśmy nad morze i były fale, fajne fale, duże fale, a ja, że lubię morze, to od razu chciałem wskakiwać, prawda? To jest inne morze, tego nie wziąłem pod uwagę, więc wszedłem do wody taki pełen zapału, prawda, odważnie, ale jak mnie ta fala złapała, przeturlała, to musiałem się ratować ucieczką, tak? Jak nawet kiedy już ta, że tak powiem, woda odeszła, ja stanąłem na nogi, to byłem tak zdezorientowany, że nie wiedziałem, gdzie jestem i nie wiedziałem, w którą stronę iść. Więc chwilę mi zajęło, żeby po prostu zorientować się, gdzie jestem i żeby obrać kierunek ucieczki. I gdy już wyszedłem na brzeg, to skutek był tego taki, że ta moja pewność, no, skurczyła się. I to bardzo. Więc już kolejny raz, jak już wchodziłem, to już miałem pewien dystans. Już wiedziałem, co to oznacza, więc musiałem zmienić metodę wchodzenia do tej wody. Więc podobnie może być było z Eliaszem. Jak Eliasz zareagował na wiadomość od królowej? No zląkł się i zaczął uciekać. Nie pozostało mu przecież wiele czasu. I ciekawe jest to, dokąd udał się Eliasz. Tekst mówi nam, że Eliasz udał się z Jezreel do Beerszeby, a następnie na pustynię w odległości jednego dnia od Beerszeby. Tutaj mamy mapę pokazaną tej ucieczki. W tym czasie królestwo Izraela było podzielone na dwa. Królestwo północne, czyli Izrael, i królestwo południowe, czyli Juda. I Eliasz był prorokiem w królestwie północnym. Więc tutaj jest Jezreel, Tutaj dotarł z Achabem, tutaj otrzymał wiadomość od królowej, że następnego dnia zginie, więc od razu uciekł tutaj na południe, o tutaj mniej więcej, na południe Królestwa Południowego, na południe Judy, czyli daleko. Więc to pokazuje, że chyba musiał się bardzo wystraszyć, ale to bardzo, skoro od razu ruszył w taką długą drogę. Więc może inaczej, ta wiadomość, którą otrzymał od tej królowej, nieźle go poturlała, przeturlała. Także był zdezorientowany, więc jedyne co miał w głowie, to uciekać. Uciekać jak najdalej, więc jak najdalej uciekł na południe. Czy Eliasz musiał uciekać aż tak daleko? Takie pytanie. No wcześniej Jezebel prześladowała proroków Pana, ale pewien człowiek, Obadiasz, ukrył ich w pieczarach w Izraelu i dostarczał im jedzenie. Ci prorocy po prostu się ukrywali w Izraelu i podobnie mógł zrobić Eliasz. On też mógł się ukryć i też byłby wspierany czy zaopatrzony przez Obadiasza, ale no bo skoro 100 proroków mogło się dobrze ukrywać, to on jeden też mógł się tam gdzieś jeszcze ukryć. Byłoby na pewno miejsce dla jeszcze jednego, ale Eliasz tak nie zrobił. Eliasz uciekł aż na południe Królestwa Judy i stamtąd dzień drogi na pustynię jeszcze. Więc co nam to mówi o Eliaszu? No widzimy, jak na początku Pan go używa. Jest z nim, dokonuje wspaniałych, cudownych rzeczy. Więc Eliasz polegał na Panu. Nie było problemu, żeby stanąć do konfrontacji z tymi prorokami Baala. On sam przeciwko 450 prorokom. Ale tutaj widzimy, że Eliasz podkula ogon i ucieka, gdzie pieprz rośnie. To pokazuje, że nie jest kierowany strachem. A z czego wynika ten strach? No wynika z tego, że wydaje się, że zwątpił w Boga. Nie zwątpił, że Bóg istnieje, ale zwątpił w Jego działanie. Jakby nastąpiło pewne rozczarowanie, no nie tego się spodziewał, nie tego oczekiwał, więc nie wie, co się dzieje, więc ucieka. No Bóg coś zawalił, jednym słowem, zwątpienie co do Boga się pojawia. Przecież miał takie wielkie oczekiwania, miał w głowie już plan, być może gotowy, jak to wszystko się rozwinie i co dalej Bóg zrobi, ale to się nie stało, nie wydarzyło, za to królowa Jezebel wylała mu kubeł lodowatej wody, dlatego zwątpił. Dlatego zląkł się tak bardzo groźby królowej. Dlatego postanowił uciec tak daleko. Więc źródłem takiego postępowania jest zwątpienie. Druga kwestia, zniechęcenie. Następnie widzimy, jak Eliasz siada pod krzakiem jałowca i życzy sobie śmierci. Ma dosyć. Jest zniechęcony tym, co mu się przydarzyło. Już więcej nie chce nic robić. Nie widzi sensu ani możliwości dalszej służby. Nie chce wracać do Królestwa Północnego. Modli się tylko, aby Pan zabrał jego życie, tak jakby cały świat się dla niego zawalił. Nic już nie ma sensu, więc po co żyć? Więc Eliasz jest zniechęcony. Więc to, co Eliasz zrobił, to udanie się na tą pustynię, no w pewnym sensie było jakoś tam zaplanowane. Nie znalazł się tam przez przypadek. Wydaje się, że taki plan miał od samego początku, gdy zaczął swoją ucieczkę, uciec gdzieś daleko, a potem udać się na pustynię i umrzeć, bo już nic nie ma sensu. Wszystko się skończyło, więc jest zniechęcony. Więc to zwątpienie musiało być naprawdę ogromne, ponieważ jego zniechęcenie jest ogromne. Eliasz jest w takim stanie, że jest niezdolny do jakiejkolwiek służby Bogu, do jakiegokolwiek działania. Jest całkowicie rozbity, poturbowany, przeturlany, może tak powiedzieć. Jest totalnie zniechęcony do czegokolwiek. To, co może zrobić, to po prostu usiąść pod krzakiem i wołać o śmierć. Bo nic lepszego już dla siebie nie widzi. Więc jakże to kontrastuje z tym Eliaszem triumfującym na górze Karmel, czy też biegnącym w mocy Pana przed Achabem, czy też kończącym suszę w Samarii. Nie widzimy już tego wielkiego proroka Jahwe. Nie widzimy tego, który na górze przemienienia razem z Mojżeszem objawił się naszemu Panu. Co widzimy? Widzimy słabego człowieka, który ucieka i który ma wszystkiego dosyć. zwątpienie uczyniło z niego człowieka zniechęconego do życia i do służby dla Boga. I co ciekawe, widzimy, jak szybko to nastąpiło. To niemalże od tak, w ciągu kilku godzin, od wielkiego do takiego małego, można powiedzieć, nastąpiła ta zmiana. Jeszcze chwilę temu Eliasz był na szczycie, Eliasz triumfował, a teraz jest kompletnie na dnie. I to się dokonało bardzo szybko. W kilka dni, czy nawet w dzień. I trzecia rzecz, zmęczenie. Więc to nam jest kolejna rzecz, która mówi nam o stanie Eliasza. Eliasz zasypia pod tym krzakiem. Anioł budzi go i Eliasz się posila, ale potem znowu Eliasz się kładzie i śpi. No niektórzy tak mają, że jak się mają taką poobiednią drzemkę, to później nie mogą zasnąć do późna w nocy. Niektórzy tak mają, że zaraz mogliby spać drugi raz po tej drzemce, ale niektórzy generalnie, ja tak mam, że jak mam taką drzemkę w ciągu dnia, to później do późna w nocy nie mogę spać, jeżeli to jest dłuższa drzemka, więc muszę uważać. I tutaj, więc ale za po takiej drzemce nie jestem w stanie zaraz znowu mieć kolejną drzemkę, więc a tutaj Eliasz widzimy, że zjada posiłek i od razu się kładzie do spania, odwraca się na drugi bok i już jest gotowy, by spać. Więc co to nam mówi o Eliaszu? Kiedy Pan Jezus na przykład był naprawdę zmęczony, to zasnął na łodzi i burza, szkwał na jeziorze, nie obudziły go. Dopiero uczniowie musieli zainterweniować, go obudzić. Więc Eliasz musiał być naprawdę zmęczony, skoro drugi raz zasnął pod krzakiem. Podobną sytuację widzimy właśnie, kiedy Jezus jest w Getsemane i prosi swoich uczniów, żeby się modlili o Niego. Oni się niby modlą, oddala się od nich, po jakimś czasie wraca i widzi, co? Oni śpią. Więc budzi ich, módlcie się, trwajcie ze mną. I wraca z powrotem, odchodzi znowu i wraca po jakimś czasie i co widzi? Oni znowu śpią, bo byli zmęczeni. Więc widać, że tutaj Eliasz też jest zmęczony, dlatego odwraca się na drugi bok i dalej śpi. Ale wydaje się przynajmniej, że nie jest to jedynie zmęczenie fizyczne wynikające z pokonania pewnego dystansu w warunkach pustyni, gdzie temperatura jest wysoka i człowiek szybko traci siły. Tutaj wydaje mi się, że dochodzi jeszcze takie zmęczenie psychiczne, w sensie może duchowe. Eliasz miał pewne wyobrażenie działania Boga, ale tak się nie stało. Więc w pewnym sensie zgłupiał. Co się dzieje? Tak? Nie wydarzyło się to, na co miał nadzieję, co zakładał, że się wydarzy. Ten świat, który sobie tam poukładał, to legło w gruzach i teraz próbuje to wszystko poskładać do kupy, ale to już się nie da. Tak? Jak się rozbije tak szklankę konkretnie, to można próbować wszystko poskładać, ale to już nie będzie ta sama szklanka. To już nie będzie to samo. Więc Eliasz chce to rozgryźć. Dlaczego? Tak, chce to zrozumieć, bo są naturalne pytania, które się pojawiają w takiej sytuacji. I być może Eliasz właśnie czegoś takiego doświadczał, że wszystko się zawaliło i teraz trzeba jakoś tym wszystkim się odnaleźć, a on nie za bardzo może. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że Eliasz za każdym razem, kiedy Bóg się go pyta, Eliaszu, ale co ty robisz? To Eliasz jakby ma taką swoją mantrę, czyli powtarza cały czas, jest tak źle, że gorzej być nie może, zostałem tylko ja sam i jest katastrofa totalna, tak? Czyli w ogóle nie dostrzega tego, że tych proroków jest 100, nie dostrzega pewnych rzeczy, on po prostu widzi świat przez swoje własne okulary. I to mu się gryzie, to się kłóci, ponieważ Bóg nie zadziałał tak, jak on by chciał, czy jakby oczekiwał. Więc jest zmęczony rozkminianiem, brzydko mówiąc, tego wszystkiego, tak? Jest zmęczony układaniem tego wszystkiego w swojej głowie, bo potrzebuje jakiegoś wyjaśnienia, racjonalnego wyjaśnienia, a tego wyjaśnienia nie ma. Więc mamy człowieka, który zwątpił w moc Boga, który jest zniechęcony i który jest zmęczony. Czyli jest człowiekiem, który ma kryzys. I to jest jego stan duchowy i fizyczny. I co Bóg w tej sytuacji robi z tym Eliaszem? Jaka będzie jego odpowiedź na modlitwę Eliasza? I tutaj ciekawe jest to, że Bóg nie mówi czegoś w rodzaju: Eliaszu, ogarnij się. Tak? Eliaszu, zrób coś ze sobą. Nie rozpaczaj. Będzie dobrze. Bóg czegoś takiego nie mówi. Bóg wie, przez co Eliasz przeszedł, czego doświadczył. Bóg wie, jaki jest jego obecny stan. Dlatego Bóg nic nie mówi. Tak jak przyjaciele Joba, kiedy przyszli do niego, żeby współczuć jemu, to przez kilka pierwszych dni po prostu się nie odzywali. I wtedy było dobrze. Tak? Więc Bóg widzi stan Eliasza i wie, że żeby Eliasz mógł stanąć na nogi fizycznie i duchowo, potrzebny jest czas. Że jest to pewien proces, że to się nie stanie od tak. I podobnie, może inaczej, tak, załóżmy taką sytuację, jeden z twoich sąsiadów ma problem z sercem i chociaż wie, że jest problem, że jest chory, to jednak nic z tym nie robi. I w pewnym momencie widzisz, jak twój sąsiad osuwa się na ziemię, prawda? Wiesz, że jest jakiś problem. I co wtedy robisz? Czy podbiegasz ty? Mówiłem przecież, idź do tego lekarza, tak? Czemu tego nie zrobiłeś? Teraz masz za swoje, tak? I bo jeszcze, brzydko mówiąc, kopniaka w ten sposób się sprzedaje, tak? Że zamiast mu pomóc, trzeba inaczej. Żeby mu pomóc, to trzeba inaczej zareagować. Trzeba mu po prostu pomóc. A takimi rzeczami, napominaniem czy korygowaniem, to jest czas na to, ale później. Teraz trzeba ratować życie. Tak samo jest z Eliaszem. Jest w takim stanie, że nie jest w stanie przyjąć korekty. Jest zmęczony, zniechęcony, ma zwątpienie, nie jest w stanie przyjąć korekty. Trzeba go resuscytować. Trzeba tchnąć w niego życie najpierw, a potem dopiero zająć się korektą. Dlatego Bóg nic nie mówi, ale pomaga Eliaszowi. Jak Bóg zaczyna pomagać Eliaszowi? Daje mu odpocząć. Pozwala mu spać. Pozwala mu nabrać sił poprzez jedzenie, które przyniósł anioł. Więc to jest w tej chwili jego największa potrzeba. Odpoczynek, regeneracja, nabranie siły fizycznej. Ponieważ ciało ma swoje ograniczenia. Kiedy ciało mdłe, to nawet ochoczy duch nie jest prosta temu, nie da rady. Czy też nawet ochoczy duch musi ulec. Ale Eliasz nie ma ochoczego ducha, ponieważ jest zniechęcony. Jego ciało jest zmęczone i potrzebuje odpoczynku i Bóg w tej sytuacji zapewnia mu ten odpoczynek. Tak jak miłosierny Samarytanin, widząc rannego człowieka, opatrzył jego rany i zapewnił schronienie i opiekę medyczną. Tak samo Bóg tutaj troszczy się o Eliasza. Nie zostawił go samego na tej pustyni, ale był z nim cały czas i cały czas troszczy się o niego, posyłając anioła z jedzeniem i dając mu spać, dając mu odpoczywać. I to jest pierwsza rzecz, którą Bóg robi dla Eliasza, dając mu odpocząć. Ale jest też druga rzecz. Ponieważ Bóg nie chce, aby Eliasz pozostał w tym miejscu. To, że jest zmęczony, to jedno, ale jeśli odzyska siły, to pozostając w tym miejscu, nic się nie zmieni w jego życiu. Dalej będzie zniechęcony i dalej będzie miał zwątpienie. Dlatego musi z tej, można powiedzieć, duchowej pustyni udać się w inne miejsce. Musi się wynieść, przenieść. Bóg wie, że Eliasz musi to miejsce opuścić i musi ruszyć w dalszą drogę. Dlatego Bóg dał ponownie jedzenie, aby Eliasz mógł się posilić, czyli przygotował go na tą dalszą drogę. Więc Bóg przez anioła posilił Eliasza i przygotował go do dalszej drogi. Pełen sił mógł wyruszyć dalej w drogę do tego duchowego stanięcia na nogi. Więc Bóg na początek zajmuje się zmęczeniem Eliasza. Pozwala mu nabrać sił przed następnym krokiem, czy przed następnym etapem, w cudzysłowie, naprawy Eliasza. A kiedy Eliasz nabierze sił, to wtedy Bóg właśnie zajmie się tym jego zniechęceniem i zwątpieniem. Jest to proces, którego Eliasz potrzebuje. Być może to jest opis ciebie. Być może jesteś w tym samym miejscu, co Eliasz. Być może doświadczasz kryzysu z Bogiem i dlatego wątpisz w jego działanie. a to zwątpienie prowadzi cię do tego, że nie widzisz sensu lub sensu w życiu, czy też służbie dla Boga. Być może ten stan trwa już jakiś czas i jesteś zmęczony i dłużej już czujesz, że nie pociągniesz. Właśnie być może to jest właśnie twój opis. Jesteś słaby, bezsilny, zmęczony, zniechęcony, wątpiący. Jeżeli to jesteś ty, to jest tutaj lekcja dla ciebie. Pamiętaj, Bóg cię nie zostawił. Bóg cię nie porzucił. Wiedz, że On troszczy się o ciebie. Być może nie dostrzegasz tego. Być może nie masz tego placka, który się pojawił obok ciebie u bezgłowia, a może nie masz tego dzbanka z wodą, który stanął u bezgłowia, czy został postawiony, ale to nie znaczy, że Bóg się o ciebie nie troszczy. Ponieważ Bóg troszczy się o ciebie cały czas. Być może oczekujesz, że Bóg w jakiś cudowny sposób przemówi do ciebie i wyjaśni ci, dlaczego musisz przez to wszystko przechodzić. Otóż tak się nie stanie, prawdopodobnie. Ponieważ w tej chwili nie jesteś w stanie tego zrozumieć. Tak jak uczniowie Pana Jezusa Chrystusa nie byli w stanie zrozumieć wielu rzeczy przed Jego zmartwychwstaniem. Dopiero gdy pewne rzeczy miały miejsce, nastąpiły, dopiero wtedy mogli przyjąć więcej. Natomiast teraz, ja wiem, że prawdopodobnie osoba taka domaga się od Boga wyjaśnień. To jest naturalne, ale takich wyjaśnień prawdopodobnie nie otrzyma. Ponieważ nie jest w stanie tego przyjąć, zrozumieć. To, czego potrzebujesz, to po prostu odpoczynek. Potrzebne ci posilenie ciała, ale też posilenie ducha. W zdrowym ciele zdrowy duch, mówi przysłowie. Może tak jak Eliasz potrzebujesz udać się właśnie na urlop. Tak, na miejsce, gdzie będziesz mógł odpocząć. Pamiętajmy, że potrzebujemy odpoczynku. To jest dobra rzecz. Ciało musi nabrać sił. A jeśli tego nie zrobisz, to nie będziesz w stanie wyjść z tego miejsca, w którym się znajdujesz. Nie będziesz mógł wyjść z miejsca zwątpienia, zniechęcenia, zmęczenia. Dlatego nie lekceważ tego błogosławieństwa, jakim jest odpoczynek. Pan Bóg ustanowił siódmy dzień dniem odpoczynku. I to ważne jest, aby zachować ten rytm pracy i odpoczynku, ponieważ dzisiaj jesteśmy tak zapracowani, że nawet nie potrafimy odpoczywać, nawet jeżeli mamy ten odpoczynek zapewniony. W naszych głowach ciągle coś się dzieje. Jest tyle rzeczy, które wkładamy ręce i nie myślimy o odpoczynku. Pan Bóg uczy nas, że potrzebujemy odpocząć. Pan Jezus, słuchajcie, dbał o odpoczynek. Jeśli chodzi o potrzeby w Izraelu, w Palestynie w tamtym czasie, one były ogromne. Pan Jezus mógłby pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i to by było jeszcze mało generalnie. Ale Pan Jezus w takim nie pracował, nie funkcjonował w taki sposób. Widział, że dużo jest do zrobienia, że jest ogrom pracy do wykonania. Ale kiedy był zmęczony, to czytam na przykład w Ewangelii Jana 4 rozdziale, że usiadł sobie przy studni. A kiedy kobieta samarytanka podeszła naczerpać wody, to poprosił ją, żeby dała mu wody do picia. Oczywiście też mamy informację, że Jezus modlił się całą noc, tak? Ale to nie zmienia faktu, że Jezus dbał o odpoczynek. W ten sposób regenerował swoje ciało oraz ducha. Skoro nasz Pan odpoczywał, to my też powinniśmy dbać o te rzeczy. Powinniśmy być Jego naśladowcami i znajdować czas na odpoczynek. Więc jeśli dzisiaj nie jesteś w takim stanie jak Eliasz, to należy się cieszyć, ale trzeba pamiętać, że może to się bardzo szybko zmienić. Jeśli nie będziesz uważać, jeśli nie będziesz dbać o siebie, to kryzys może przyjść bardzo szybko. Niektórzy młodzi ludzie myślą, że są nie do zdarcia, że nic im się nie może stać, bo są młodzi, zdrowi. A tu może się szybko sytuacja bardzo zmienić i może dojść do kryzysu, dlatego planuj odpoczynek, dbaj o to, żeby mieć czas odpoczynku, żeby móc się wyłączyć od wszystkiego i wszystkich i żeby być sam na sam z Panem. Pracodawcy widzą, Jak bardzo, jak nieużyteczny jest pracownik, który jest przemęczony. Dlatego organizują mu sposoby do tego, żeby na przykład w pracy mógł się zrelaksować czy odpocząć. Więc skoro widzą to pracodawcy, dostrzegajmy my też tą potrzebę w naszym życiu, czy tę potrzebę w naszym życiu. Sam odpoczynek oczywiście problemu nie rozwiąże. Jest potrzebny, ale to jest po prostu początek. A drugą rzecz, jaką potrzebujesz zrobić, to znaleźć sposób, żeby wyjść z tego miejsca, w którym jesteś, z tej duchowej pustyni. To jest pewna droga, którą trzeba przebyć i trzeba się na nią przygotować. Pan nie daje często, znaczy czasami, może inaczej, zwykle Pan przeprowadza w procesie. Czasami Pan działa poprzez cuda. Tak? Więc zwykle licz na to, że w Twoim przypadku będzie to pewien proces wychodzenia, a nie cud, ale jeżeli Pan zechce, to oczywiście może się zdarzyć cud. Kiedyś czytałem taki artykuł o narkomanie, który gdzieś tam usłyszał Ewangelię i w pewnym momencie doszedł do takiego miejsca w swoim życiu, że już no, wiedział, że no, jeżeli się coś nie zmieni, to już mogiła. I zawołał. I natychmiast zawołał do Chrystusa, tak, o zbawienie, i natychmiast, mówi, głód narkotykowy odszedł, on się nie zmagał ze skutkami brania tych narkotyków. Czy każdy były narkoman, który się nawrócił, w taki sposób doświadczył Bożego uzdrowienia? Nie. Raczej to jest odstępstwo od reguły. Z reguły jest pewien proces odchodzenia, czy przez no, odwyk i tak dalej. Więc tutaj tak samo, jest pewien proces, ale w tym procesie Pan Bóg jest obecny też i prowadzi. Dlatego jest to długa droga czasami. Ale najważniejsze, by nie pozostawać w tym miejscu, by nabrać sił, by wynieść się z tej duchowej pustyni, z tego miejsca zwątpienia i zniechęcenia. I to się wydarzy, jeśli Pan pozwoli. Amen.